Dzień dobry, czas wskoczyć na konia i udać się na kolejny odcinek podróży przez poczet polskich legendarnych rycerzy. Ostatnio poznaliśmy potwornego Osiłka, a dziś poznamy gościa, który był potwornie odważny, skuteczny, aczkolwiek nigdy nie wyszedł z cienia Zawiszy Czarnego. Nawet mimo iście kosmicznych plotek krążących na temat owego dworzanina króla Jagiełły. Zapraszam na spotkanie z Dobiesławem z Oleśnicy Herbu Dębno. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Dobiesław dla średniowiecznego rycerstwa był tym, kim dla muzyki Dawid Podsiadło. Miał gigantyczny potencjał, świetnie sobie radził i był doceniany, ale z jakiegoś powodu nie zrobił międzynarodowej kariery, choć wcale nie było to niemożliwe, co udowodnił jego kolega po fachu Zawisza Czarny. Obaj panowie żyli w tym samym czasie, ale kiedy Zawisza śmigał po Europie jako najemnik i robił sobie renomę choćby na Węgrzech, to Dobiesław z Oleśnicy nie miał ochoty na jakieś dalsze eskapady. Postanowił zadowolić się sławą w kraju. Początkowo służył na dworze królowej Jadwigi, jednak szybko wypatrzył go Jagiełło, który miał nosa do rycerskich talentów i podwędził małżonce wojownika. Czy król miał rację co do potencjału waćpana Herbu Dębno? Zdecydowanie, co potwierdził w kolejnych latach nieraz i zdecydowanie nie trzeba mu było dodatkowego pompowania zasług lewymi historyjkami. Co mam na myśli? Jest taka legenda, jakoby Dobiesław, chcąc udowodnić, jak niesamowicie jest odważny, w czasie wizyty w królewskim mini zoo wpakował łapę do paszczy lwa. Bez konsekwencji zdrowotnych, przynajmniej dla Dobiesława. Co w tym dziwnego? To, że w życiu nie słyszałem podania, jakoby Jagiełło miał lwa, a jestem przekonany, że zostałoby to jednak odnotowane w kilku źródłach na czele z kronikami. Nie dawałbym zatem wiary tej legendzie. Co innego, jeśli chodzi o to, co stać się miało w roku 1404 na turnieju w Toruniu. W zasadzie to turniej ten był formalnie jedynie ozdobą spotkania naszego króla z wielkim mistrzem krzyżackim von Jungingenem, tylko jeszcze wtedy Karolem, bratem tego Jungingena, co to pod Grunwaldem zginął. Bardzo wielu krzyżaków już wtedy pieniło się na samą myśl o naszych i przy okazji turnieju chcieli wyraźnie zaznaczyć, którzy wojownicy są lepsi i którzy lepsi okażą się w wojnie, jak już do niej wcześniej czy później dojdzie. Wizerunkowo było sporo do zgarnięcia, jednak niestety w pierwszej części turnieju rycerze krzyżaccy dominowali, ale wtedy Jagiełło posłał na arenę Dobiesława. Kto oglądał pamiętny mecz Bayernu z Wolfsburgiem, jak Lewandowski wpuszczony z ławki strzelił 5 goli? Ja też nie, ale skrót widziałem. I to właśnie był współczesny odpowiednik masakry, jaką urządził krzyżakom nasz rycerz. No chłop był nie do zdarcia. Pokonywał rycerza za rycerzem. Pozostawał na arenie niepokonany, mimo że co chwila wychodzili wypoczęci adwersarze. Wielki mistrz nie chciał dać za wygraną i przedłużał turniej, a jak się ściemniło, to kazał oświetlić arenę pochodniami. Kiedyś w końcu ten zakichany Dobiesław musi paść, prawda? Nieprawda. W okolicach 3 w nocy nikt już nie miał siły walczyć z naszym reprezentantem. Niby był jeszcze wielki mistrz, ale najwyraźniej się bał. Turniej zakończono i nikt nie miał wątpliwości co do tego, kto był jego triumfatorem. Rycerze z krzyżami na płaszczach łaknęli rewanżu i doczekali się go. Wojownicy spotkali się ponownie po paru latach pod Grunwaldem. Zainteresowani zemstą krzyżacy nie musieli Dobiesława długo wypatrywać. Był dość widoczny, bo był dowódcą jednej z chorągwi. Jak sobie nasz rycerz poradził? Całkiem nieźle, choć w pewnym momencie brawura mogła go zgubić. W kluczowym momencie kontrataku krzyżackiego, kiedy do boju ruszyło aż 16 odwodowych chorągwi, Dobiesław ruszył naprzeciw całej tej zgrai w towarzystwie absolutnie nikogo. Uznał najwyraźniej, że sam sobie poradzi. Na czoło wojsk przeciwnika też wysforował się jeden z rycerzy i niestety wygrał starcie. Cios Dobiesława został sparowany, jego koń ranny, a nasz rycerz chyba zdał sobie sprawę, że w takiej sytuacji walka z 16 chorągwiami będzie samobójstwem. To też zawrócił. Nasi sobie i tak pod Grunwaldem poradzili, a sam Dobiesław kilka dni później jeszcze miał okazję, żeby wpłynąć na dzieje. Według podań jedynie Dobiesław i Jakub Skobylan postanowili nie marnować czasu i ruszyli na wyłom w murach zamku w Malborku. Wzbudzili potężną panikę, niestety nie poszło za nimi wojsko, a wielka szkoda, bo obrona tego gigantycznego zamku była jedynie symboliczna. Choć niestety za silna dla dwóch ambitnych śmiałków. Malbork na poddanie się musiał jeszcze długo czekać, choć w końcu się udało. Niestety Dobiesławowi nigdy nie udało się wyjść z cienia Zawiszy Czarnego. Szkoda, prawda? Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.